Witam Cię serdecznie, bracie i siostro. Witam Cię serdecznie, drogi słuchaczu, uczestniku naszego nabożeństwa. Cieszę się, że razem z nami będziesz mógł uwielbić Pana i Boga, który jest godny tego, by Go wywyższać i by Go uwielbiać. On nas stworzył, On nas wyratował, On nie pozwolił nam zginąć, On dał nam nowe życie i On chce dawać wszystko, co najlepsze tym, którzy Go szukają, tym, którzy tego potrzebują. On powiedział, aby przyszli do Niego wszyscy ci, którzy są spracowani, którzy są umęczeni, a On ich pocieszy, a On ich podniesie. Więc bracie i siostro, dobrą rzeczą jest, że wybrałeś, by być z Bogiem. Jeśli nie wybrałeś, zachęcam Cię, bo to najwspanialsza przygoda, jaka Cię może spotkać. Pan jest dobry i cudowny. Będziemy śpiewali za chwilę i grali dla Jego chwały. Przyłącz się do nas, zachęcam Cię. A teraz przyłącz się do modlitwy, którą rozpoczniemy nasze nabożeństwo. Panie nasz i Boże, jesteś dobry. Szczęściem naszym jest to, Panie, że Cię mogliśmy poznać. I z wdzięcznością, Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Bo chcemy Tobie dziękować, Panie, za to, że Ty jesteś z nami. Za to, że Ty napełniasz nas swoim świętym duchem, za to, że każdego dnia możemy doświadczać wielkiej Twojej miłości. Panie, wielkiego błogosławieństwa. A życie z Tobą jest, Panie, czymś najlepszym, co nas spotkało. I wdzięczni jesteśmy Tobie za to. I chcemy podążać, Panie, drogą, którą Ty nas prowadzisz. Drogą, na której uczysz nas tego, co nam wychodzi na dobre. Błogosław nam, Panie, pobłogosław całe to nabożeństwo, pobłogosław przede wszystkim każdą, Panie, osobę, która w nim uczestniczy. Boże Święty, przyjdź i teraz, gdy będziemy szukali Twojego oblicza w pieśniach i muzyce, w naszym, Panie, dziękczynieniu, Panie, w naszych modlitwach, Ty, Panie, przyjdź i bądź tam, gdzie jesteśmy, w miejscach, w których jesteśmy. Potrzebujemy Cię, szukamy Cię i wszystko to robimy, Panie, po to, byś Ty był wywyższony, a my razem zjednoczeni, Panie, byśmy mogli mieć z Tobą społeczność. Pobłogosław nam, poprowadź nas, przyjmij cześć, chwałę i wszelkie uwielbienie. A nam przydaj, Panie, wszelkiego namaszczenia, wszelkiej zdolności, wszelkiego błogosławieństwa, którego potrzebujemy. Od Ciebie, Panie, i oczekujemy, że będziesz pomiędzy nami. Niechaj cześć i chwała będą oddane tylko Tobie. Niechaj cześć i chwała będą oddane tylko Tobie, Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Wywyższamy Cię. Halleluja. Amen. A teraz, bracie i siostro, śpiewaj razem z nami, graj razem z nami, by imię Boże było wywyższone, by Jemu wzniosła się wszelka chwała. Śpiewajmy, że nasz Jezus, nasz Zbawiciel jest naszym bohaterem. Ho, ho.
Yeah.
Ho, ho.
Zapalił dla nas słońce, dał nam księżyc, by rozjaśnić noc. On na niebie przypiął gwiazdy i świecą nam. On nauczył ptaki śpiewać, marzeniami wciąż unosi nas. Daje radość i zbawienie każdemu z nas. Jezu, jesteś bohaterem, będą przyjacielem. Jesteś super bohaterem, kochasz mnie tak jak brat. Jezu, jesteś bohaterem, gwiazdą mą, przyjacielem. Jesteś super bohaterem, kochasz mnie tak jak brat.
Ho, ho,
yeah.
Ho, ho,
yeah.
Ho, ho,
yeah. On zapalił dla nas słońce, dał nam księżyc, by rozjaśnić noc. On na niebie przypiął gwiazdy i świecą nam. On nauczył ptaki śpiewać, marzeniami wciąż unosi nas. Daje radość i zbawienie każdemu z nas. Jezu, jesteś bohaterem, gwiazdą mą, przyjacielem. Jesteś super bohaterem, kochasz mnie tak jak brat. Jezu, jesteś bohaterem, gwiazdą mą, przyjacielem. Jesteś super bohaterem. Kochasz mnie tak jak brat.
Yeah. Ho, ho.
Yeah.
Ho, ho.
Yeah.
Ho, ho.
Yeah.
Halleluja. Tak, nasz Panie, Ty jesteś naszym bohaterem. Ty jesteś naszym przyjacielem, Ty jesteś naszym życiem i my, Panie, nie chcemy żyć bez Ciebie, lecz chcemy, Panie, słyszeć Twój głos. Chcemy, Panie, podążać za Tobą, bo, Panie, gdy idziemy Twoją ścieżką, Twoją drogą, jest nam dobrze. Dobrze jest nas być z nami, dobrze jest nam być z Tobą. Wywyższamy Cię, wysławiamy Cię i śpiewamy, że nasze serce, Panie, pragnie Ciebie i mamy powód, by żyć, by cieszyć i radować się Tobą. Halleluja!
Serce moje śpiewać chce i jest powód, dla którego żyć chcę. To imię wielkie jest Jezus, tak to Jezus. Sercowym nadzieja jest i jest powód, dla podniosę swój głos, z wszystkich sił wykrzyknę, że mój Bóg kocha mnie i za wszystko, co mam, dziś dziękować Mu chcę. Życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę. Życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę. Za to, żeś pokonał grzech i za łaskę, którą dajesz mi, błogosławię imię Twe. Jezus, tak to Jezus. W górę ręce wzniosę i podniosę swój głos, z wszystkich sił wykrzyknę, że mój Bóg kocha mnie i za wszystko, co mam, dziś dziękować Mu chcę. Życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę. Życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę.
Halleluja,
gdzie wieczna pieśń wciąż trwa. Wtedy ręce wzniosę i podniosę swój głos, wszystkich sił wykrzyknę, że mój Bóg kocha mnie i za wszystko, co dam, będzie dziękował Mu chcę. Życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę.
Życie zawdzięczam Mu, śpiewać o życie, życie zawdzięczam Mu, o tym śpiewać wciąż chcę. O tak, nasz Panie, nasze życie jest w Twoich rękach. Zawdzięczamy je Tobie, Boże nasz, i jesteśmy tacy wdzięczni, że możemy trzymać się Ciebie, że możemy podążać za Tobą, że możemy iść tam, gdzie Ty nas prowadzisz. I Panie, tak jak śpiewamy teraz w tej pieśni, pójdę tam, gdzie Ty. Będę służył Ci, będę słuchał Cię, bo chcemy, Panie, iść tam, gdzie Ty nas prowadzisz. Bo, Panie, wiemy, że wszystko, co najlepsze dla nas, pochodzi od Ciebie, pochodzi od Ciebie. Boże, prowadź nas, mów do nas, dotykaj nas, napełniaj nas swoim świętym duchem. Przyjmij cześć i wszelką chwałę. Halleluja. Pójdę tam, gdzie Ty, będę służyć Ci, gdzie mnie poślesz, ja chcę i z Tobą. O!
Ciebie chcę. Pójdę tam, gdzie Ty, będę służyć Ci, gdzie mnie poślesz, ja chcę za Tobą iść. Będę kochać tych, których kochasz Ty, w nowym życiu mym chcę za Tobą iść. Gdzie mnie poślesz, ja chcę i z Tobą. Będę kochać tych, których kochasz Ty, w nowym życiu mym chcę i z Tobą. Pójdę tam, gdzie Ty, będę służyć Ci. Gdzie mnie poślesz, ja chcę za Tobą iść. Będę kochać tych, chcę za Tobą iść. Chcę za Tobą iść. Chcę za Tobą iść. Chcę za Tobą iść.
Chcę za Tobą iść. Halleluja. Boże nasz przecudowny, to nasze szczęście. To wielki nasz przywilej, że możemy iść za Tobą, że możemy oglądać Cię, że możemy słyszeć Cię, Panie, że Ty przychodzisz do naszego życia, że Ty otaczasz nas swoją opieką, swoją łaską. Boże Święty, wdzięczni jesteśmy Tobie, uwielbiamy Cię. I Panie, chcemy przebywać przy Tobie, blisko Ciebie. I tak jak śpiewamy, bardziej, Panie, bardziej wolimy być Twoimi sługami niż królami siedzącymi na tronach, bo Boże, nasz szczęście nasze jest być przy Tobie, a Ty jesteś źródłem naszego życia, pełnią naszego życia, uwielbiamy Cię. Halleluja.
Sługą chciał być w świętym mieszkaniu Twym, niż gdzieś królem być i żyć w pałacu swym. Wolałbym spędzić dzień w świętym mieszkaniu Twym, niż tysiące dni przeżyć daleko gdzieś. Siebie oddaję Ci,
Jezu.
Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko złożyć pragnę Ci. I ja w Twojej obecności pragnę miłość swoją dać. Bardziej bym sługą chciał być w świętym mieszkaniu Twym, niż gdzieś królem być i żyć w pałacu swym. Wolałbym spędzić dzień w świętym mieszkaniu Twym, niż tysiące dni przeżyć daleko gdzieś. Siebie oddaję Ci, Jezu. Wolałbym spędzić dzień w świętym mieszkaniu Twym, niż tysiące dni przeżyć daleko gdzieś. Ja oddaję Ci siebie dziś za wszystko, co Ty dałeś. Ja oddaję wszystko, co Ty dałeś, za to, co dałeś, życie składam Ci. Bardziej bym sługą chciał być w świętym mieszkaniu Twym, niż gdzieś królem być i żyć w pałacu swym. Wolałbym spędzić dzień w świętym mieszkaniu Twym, niż tysiące dni przeżyć daleko gdzieś. Siebie oddaję Ci, siebie oddaję Ci, siebie oddaję Ci, Jezu.
Halleluja, tak nasz Panie. Nasze życie oddajemy Tobie, powierzamy je Tobie, bo Panie, wiemy, że gdy Ty nim kierujesz, gdy Ty nas prowadzisz, gdy Ty, Panie, mówisz nam, co mamy czynić, jesteśmy szczęśliwi i wszystko układa się dobrze. Bo Panie, Ty jesteś tym, który nas ukochał ponad wszystko, tym, który nie pozwolił nam zginąć, ale który przebaczył nasze grzechy i darował nam nowe życie. Panie, jesteś dobry i cudowny. Wielbimy Cię, wywyższamy Cię i śpiewamy, Panie, że ponad wszystko jest Twoja miłość. Miłość, która, Panie, jest dla nas niezrozumiała, ale to Ty tak nas umiłowałeś. I jak powiedziałeś w swoim słowie, Panie, Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam się poznać, mogliśmy Ciebie spotkać, mogliśmy uwierzyć. Panie, grzechy nasze zostały przebaczone i Ty dałeś nam nowy żywot. Uwielbiony bądź, wywyższony bądź. Niechaj cześć i chwała będą oddane tylko Tobie. Halleluja.
Lepsza niż bogactwa wszystkich ziem, lepsza niż przyjaciół moich głosy. lepsza niż największe marzenie me. A to nie wszystko, lepsza niż wszystko, co pragnę mieć. Lepsza niż życie, o jakim bym marzył. Lepsza niż to, jak ktoś by kochał mnie. Jest miłość Twa, bo Ty trzymasz mnie w rękach swych i nikt nie wyrwie mnie. Boże, stworzyłeś światłość dla księżyca pośród nocy. Minąłeś życie, miłość swą, w serce składam Ci, bo ja wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Tej. Lepsza niż bogactwa wszystkich ziem, lepsza niż przyjaciół moich głosy, lepsza niż największe marzenie me. A to nie wszystko, lepsza niż wszystko, co pragnąłbym mieć. Lepsza niż życie, o jakim bym marzył. Lepsza niż to, jak ktoś by kochał mnie. Jest miłość Twa, bo Ty trzymasz mnie w rękach swych i nic nie wyrwie mnie. Boże, stworzyłeś światłość dla księżyca pośród nocy. Dałeś życie, miłość swą, na serce składam Ci, bo ja wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej. Wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej.
Halleluja.
Trzymasz mnie w rękach swych i nikt nie wyrwie mnie. Bo Ty trzymasz mnie w rękach swych i nikt nie wyrwie mnie. Boże, stworzyłeś światłość dla księżyca pośród nocy. Dałeś życie, miłość swą, na serce składam Ci. Ja wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej. Wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej.
Bo wciąż
mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej. Wciąż mocniej zaczynam kochać Cię. Nie mogę już żyć bez miłości Twej.
O Boże nasz, o Panie nasz, miłujemy Cię i każdego dnia, gdy Panie doświadczamy Twojego dotknięcia, to, że to tego Panie, że odczuwamy Twoją opiekę i ochronę, jesteśmy wdzięczni Tobie za to, kochamy Cię, miłujemy Cię, jesteś Panie naszym szczęściem i życiem i Ty stworzyłeś nas dla chwały swojej. Ty stworzyłeś nas, Panie, do tego, by się móc cieszyć i radować z nas, a my jesteśmy tacy szczęśliwi, że możemy poddawać Tobie swoje życie i przemieniać je, Panie, i czynić takie, by Tobie się coraz bardziej podobało. Boże nasz, byś Ty był uwielbiony w nas, by Tobie się wznosiła cześć i chwała, a my byśmy się mogli cieszyć radością Pana naszego Boga. Wywyższony bądź uwielbiony. Halleluja. Śpiewajmy, wywyższajmy Pana naszego Boga, cudownego Zbawiciela i Króla.
Bóg nie stworzył, aby ścieżki, by obecność wstąpiła Twa.
Bóg mnie stworzył,
Bóg mnie stworzył, abym nieustannie wielbił Go.
Wielbił, wywyższał Go.
Jestem, aby imię Jego błogosławić wciąż. Będę błogosławić Pana, będę błogosławić Boga. Jestem, aby imię Twoje błogosławić wciąż.
Halleluja, tak nasz Panie, Ty stworzyłeś nas dla chwały swojej. Ty stworzyłeś nas do tego, abyśmy Cię mogli uwielbiać i chcemy Cię uwielbiać i będziemy Cię uwielbiać, Panie, bo to jest nasze pragnienie, bo to jest, Panie, coś, co dodaje nam radości, co uskrzydla nas, co, Panie, pokazuje, że jesteśmy, Panie, cenni i że Ty postawiłeś nas na tym miejscu, Panie, na tej ziemi, abyśmy mogli Cię uwielbiać. To jest Twój plan, abyśmy mogli Cię poznawać, abyśmy mogli, Panie, czerpać ze źródeł Twojego życia, byśmy mogli, Panie, czerpać do naszego życia wszystko to, czego potrzebujemy i uwielbiać Cię i przychodzić do Ciebie i cześć Tobie oddawać i mówić: dobry jest Pan, nasz Pan, Pan, który nam pomaga, Pan, który nas prowadzi, Pan, który ma wszystko, co najlepsze dla nas i dla wszystkich tych, którzy wołają do Niego, którzy spotkają się z Nim, którzy odnajdą w Nim swoje życie. Daj, Panie, by wszyscy ci, którzy słuchają, wszyscy ci, którzy, Panie, jeszcze nie poznali, tej decyzji nie podjęli, by oddać Tobie życie swoje, Panie, by zapragnęli tego. Cudowny Święty Duchu, my prosimy Cię, to Ty przyszedłeś, by przekonać świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Mów, dotykaj, pobudzaj serca i pokazuj, że życie i prawda jest w Jezusie Chrystusie, który jest drogą, prawdą i żywotem. Cześć i chwałę oddajemy Tobie, nasz Panie. Cześć i chwałę oddajemy Tobie, nasz Panie. Halleluja. Z tego miejsca wszyscy razem, w tej społeczności, którą razem mamy z Tobą. Wywyższony bądź uwielbiony. Chwała i cześć niech będą oddane Bogu Ojcu, Bogu Synowi i Bogu Świętemu Duchowi. Halleluja, halleluja. I jeszcze, Panie, prosimy Cię, byś pobłogosławił nas teraz słowem swoim, byśmy, Panie, mogli słyszeć Twój głos. Obdarz, Panie, wszelką umiejętnością, wszelką zdolnością, Panie, brata, który będzie nam przekazywał słowo od Ciebie. Przydaj mu swojego namaszczenia i daj, Panie, by słyszał to, co ma być powiedziane i wypowiadał to w mocy Twojej, w autorytecie Twoim, w Twoim, Panie, błogosławieństwie. My cześć i chwałę Tobie oddajemy i prosimy Cię, daj, by serca nasze również były gotowe, by Twoje słowo przyjmować, napełniać się Twoim słowem i, Panie, by ono przynosiło nam wiele błogosławieństwa, a życie nasze by mogło cześć Tobie oddawać. Radujemy się, weselimy się i chwałę Tobie oddajemy. Halleluja, halleluja, amen. Bądźcie błogosławieni, bracia i siostry. Halleluja.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Niech Pan będzie błogosławiony, niech Pan będzie uwielbiony. Dzisiaj podczas uwielbiania śpiewaliśmy wspaniałą pieśń. Pieśń, która mówiła, że życie zawdzięczamy Jezusowi. I to jest cudowna informacja. I to jest coś wspaniałego, za co ja jestem wdzięczny. I myślę, że każdy z nas jest wdzięczny Jezusowi za nasze życie. Za to, że nas uratował, że nas umiłował i nas ukochał. I dał nam to życie. Chwalimy Pana, chwalimy i uwielbiamy Go. Dziękuję Panu, że jestem dzisiaj z Wami i będę mógł usłużyć Słowem. Jeszcze kolejny raz spotykamy się w innej formie, spotykamy się online, ale ten czas już się zbliża. Coraz szybciej, coraz krócej. I w końcu zaczniemy się spotykać razem tutaj, w naszym budynku, w naszej społeczności, wszyscy razem. A póki co, dziękuję Bogu, że będę mógł Wam usłużyć Słowem. Dzisiaj otwórzmy Ewangelię Łukasza. Otwórzmy nasze Pismo Święte na Ewangelię Łukasza na 15 rozdziale. Przeczytamy sobie od 11 wersetu do 32. Trochę mamy dzisiaj czytania, dzisiaj trochę wersetów biblijnych też usłyszymy. A historia jest historią dosyć znaną i sławną. A więc zaczynamy. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Przyszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego ze najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierści na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele i zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn był w polu. Gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, spytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało się zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Znany fragment Słowa Bożego, prawda? Myślę, że już nawet dzieci znają tę historię. To jest dosyć sławna historia o synu marnotrawnym. Myślę, że jak zapytamy się każdego dziecka, będzie w stanie odpowiedzieć sens historii, a także i morał. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na coś jeszcze w tej historii. Nie na ten morał, który powszechnie płynie, ale też na postawę obu braci. Bo to jest ciekawa rzecz i możemy się wielu ciekawych rzeczy nauczyć, patrząc na zachowanie zarówno jednego brata, jak i drugiego. Bohaterami owej historii jest ojciec i dwóch synów. Dwóch kompletnie różnych synów. Ci, co mają swoje dzieci, to wiedzą doskonale, że może być jeden ojciec, jedna matka, a dwa kompletnie różne charaktery wśród dzieci. Ja mam u siebie w domu prywatnie tak samo. Moja córka zupełnie się różni od mojego syna. Ale to nic dziwnego. Tak samo w tej przypowieści. Tych dwóch synów różniło się swoją postawą, a także swoimi mocnymi, swoimi wartościami, a także swoimi słabościami. Ojciec jako głowa rodziny możemy łatwo przyporządkować, że to jest Bóg Wszechmocny. To jest Pan Jezus bardzo chętnie nauczał poprzez przypowieści, żeby jeszcze bardziej zobrazować swoją naukę, żeby ona była bardziej przystępna dla tych, dla nas wszystkich. I w tej przypowieści, jak łatwo można zgadnąć, Bóg jest ojcem. A synowie, to tak tam to my jesteśmy. Synowie to są dzieci Boga. Czyli to my, bo my się nazywamy dziećmi Bożymi. Amen? Amen. Mam nadzieję, że amen. My się nazywamy dziećmi Bożymi i my nimi jesteśmy. Od momentu, kiedy zdecydowaliśmy się pójść za Chrystusem, powierzyć Mu swoje życie, oddać Mu całego siebie. I staliśmy się też Jego dziedzicami, tak jak dziedzicami byli owi dwaj synowie. No to zacznijmy od głównego bohatera, czyli od młodszego syna. Młodszy syn w pewnym momencie postanowił wieść życie gdzie indziej niż u swojego ojca. Czytaliśmy, że ta rodzina to nie była Boga rodzina. Mieli swoje sługi, więc widać było, że to była dosyć majętna rodzina. Ale w pewnym momencie najmłodszemu synowi zachciało się innego życia. Postanowił spróbować czegoś innego. Więc poprosił ojca, żeby podzielił majątek na dwie części i jego część jemu już od razu teraz dał. Ojciec oczywiście wykonał prośbę syna, rozdzielił swój majątek i część, która teoretycznie należałaby się młodszemu, od razu została mu przekazana. I co zrobił młodszy? Wyprowadził się do innego kraju, do dalekiego kraju. Poprosił o swój dział, dostał. Dostał o co prosił. Czy zasłużenie? Nie nam to oceniać. Czy jemu się należało? Nie nam to oceniać, ale dostał. Ale dostał. I co zrobił z tym swoim majątkiem? Dostał potężny kapitał. Teoretycznie, wyprowadzając się gdzie indziej, bo to jest zrozumiałe, nie każdy chce mieszkać ze swoimi rodzicami, niektórzy wolą przeprowadzić się gdzie indziej, wieść samodzielne życie. A on co zrobił? Czy założył swoją rodzinę, czy założył swoje gospodarstwo, mając już kapitał, mając już to, co dostał od ojca? Co on z tymi darami zrobił? Tak jak czytaliśmy, rozpuścił swój majątek. Rozpuścił swój cały majątek, czyli to, co dostał od ojca, on po prostu wydał. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, ale łatwo się wydaje coś, na co nie trzeba było zapracować. Ja kiedyś, jak byłem mniejszy, jak dostawałem od rodziców kieszonkowe, chętnie wydawałem na różne takie rzeczy, nawet na głupoty. A w momencie, kiedy zacząłem pracować, a pamiętam, jedną z moich cięższych prac to była praca przy marchewce, gdzie człowiek skulony cały dzień pracował i wcale dużo dzięki temu nie zarabiał, ale ta praca nauczyła mnie szacunku też i wartości dóbr materialnych. I o ile wcześniej byłem chętny do wydawania, to po takiej szkole, gdzie sam musiałem na to zapracować, zacząłem sobie przeliczać. Lud, 4 złote, godzina mojej pracy, niewarte. Niewarte. A on rozpuścił cały swój majątek. I co? Czym się charakteryzował? Czym się charakteryzował? Zachowaniem nieroztropnym. Młodszy syn zachował się bardzo nieroztropnie, podejmując decyzję o zabraniu swojego majątku i o wydaniu go w taki sposób, w jaki on to zrobił. A kim jest człowiek roztropny? I tutaj posłużymy się słownikiem języka polskiego, czyli człowiek roztropny to działający z namysłem i rozwagą. Osoba roztropna to jest ta, która działa z namysłem i z rozwagą. Czy był tutaj namysł? Czy obserwowaliśmy działanie z rozwagą u tego młodego mężczyzny? Osoba roztropna to taka, która nie podejmuje swoich działań impulsowo. Ona, zanim podejmie decyzję, rozważy wszelkie za i przeciw. Osoba roztropna przewiduje konsekwencje swoich działań w przeciwieństwie do tej impulsowej. Pamiętamy historię z Herodem i z Janem Chrzcicielem. Herod lubił Jana Chrzciciela. Chętnie go słuchał, pomimo że Jan Chrzciciel krytykował go za jego związek z zamężną kobietą. To mimo wszystko Herod szanował Jana Chrzciciela. Nie podobało to się ówczesnej żonie Heroda, tej, która była wcześniej mężem innego. I próbowała w jakiś tam sposób wpłynąć na Heroda tak, żeby zgładził Jana Chrzciciela. Nie była w stanie tego zrobić normalnie, więc uciekła się do podstępu. W pewnym momencie, kiedy Herod był na uczcie i córka Herodiady zatańczyła przed Herodem, Herod pod wpływem chwili impulsu zaproponował jej, że spełni każde jej życzenie. A ona pod wpływem swojej matki, za namową swojej matki, poprosiła o głowę Jana Chrzciciela. Herod, pomimo że się zasmucił, nie mógł wycofać się z obietnicy. Działanie impulsowe, nieprzemyślane, doprowadziło do śmierci Jana Chrzciciela. Prawdopodobnie, gdyby Herod był bardziej rozważniejszy, nie wiadomo, jakby się ich zakończyło, czy Jan Chrzciciel nie dożyłby starości. To, co obiecał, było nieprzemyślane. A co Słowo Boże mówi? Czy Bóg preferuje osoby rozważne, czy Bóg preferuje osoby, które działają pod wpływem impulsu? I tutaj możemy posiłkować się Słowem Bożym. Przeczytamy 4 wersety i wszystkie wersety są zawarte w bardzo mądrej księdze, w księdze Salomona, w przypowieściach Salomona. 8:5. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. 9:6. Porzućcie głupotę, abyście żyli i chodźcie drogą roztropności. 13:16. Roztropny robi wszystko rozważnie, lecz głupiec popisuje się głupotą. 14:24. Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota. Zobaczmy, jak Słowo Boże nazywa ludzi nieroztropnych. Głupimy. To są ludzie głupi w oczach Pana. I Bóg nie ceni sobie tej cechy. Nie ceni sobie głupoty wśród swoich ludzi, wśród swoich dzieci. On chciałby, żeby każdy z nas był osobą rozważną, roztropną. A jak w życiu bywa? Ano, bywa niestety różnie. Bóg chce, żebyśmy podejmowali ważne decyzje nie pod wpływem chwili, ale pod wpływem rozważenia, zastanowienia się, przemyślenia. Podejmowanie decyzji, takie impulsowe, często ma tragiczne skutki. Nieraz słyszeliśmy o historiach, kiedy młodzi ludzie zdecydowali się na skok do wody. Ot tak, żeby się pokazać. Ot tak, żeby sobie spędzić miły czas. I jak kończyli? Połamane kręgosłupy, paraliże, czasami nawet i śmierć. Wiele nieprzemyślanych decyzji impulsowych doprowadzało do bankructw, kiedy ludzie potrafili stracić całe swoje oszczędności, bo w pewnej chwili postanowili zainwestować. Nie przemyśleli, ale zainwestowali całe swoje oszczędności. Wiele osób pod wpływem chwili i impulsu potrafi targnąć się na swoje życie. To tylko jest chwila i to jest impuls. Gdzie normalnie tego by nie uczynili. Niestety, ale i w Biblii możemy też i oprócz Heroda możemy też zobaczyć konsekwencje nierozważnych, nieprzemyślanych decyzji. Zobaczmy na synów Jakuba i ich decyzja o uśmierceniu Józefa. Najpierw chcieli go uśmiercić, a później wrzucili go do studni, a następnie sprzedali. Chcieli się go pozbyć. Zobaczmy na Mojżesza, który nie posłuchał się Pana, a posłuchał się ludu. Wtedy, kiedy lud żądał wody. I co się stało? Bóg powiedział, za to nie wejdziesz do ziemi obiecanej. I Mojżesz nie wszedł. Jozue i Gibeonici. Co się stało? Jozue miał za zadanie wytracić wszystkie ludy, a dał się nabrać na sztuczkę Gibeonitów. Gdyby od razu nie zdecydował i nie posłuchał i nie przysiągł im pokoju, nie zawarł z nim pokojem, tylko by rozważył. A co znaczy rozważyć? Pomodlić się, zapytać się Boga, jak należy postąpić, to by tego nie było. Ale Jozue zrobił co innego. Jozue, zanim zapytał się o radę Boga, zanim rozważył tą całą sytuację, od razu podjął decyzję. Decyzja, która była sprzeczna z Bożym nakazem. Do czego prowadzą nieprzemyślane decyzje? Do chaosu. A ten chaos dotyka najbliższe otoczenie i powoduje dezorganizację. A Bóg jest Bogiem porządku. Bóg jest Bogiem porządku, a nie chaosu. Impulsywność jest to też działanie pod wpływem środków odurzających. Chemicznych czy też naturalnych. Narkotyki, alkohol, radość i gniew. To też są czynniki, które wpływają na impulsywność w działaniach. Pamiętajmy, że roztropność też przychodzi również z wiekiem. Na przykład małe dzieci często wyrywają się rodzicom, jak idą chodnikiem. Jest to bardzo niebezpieczne, bo mogą wpaść pod samochód. Czy dorośli tak robią? Teoretycznie nie. Tylko teoretycznie. Dlaczego? Bo nie u każdego roztropność przychodzi z wiekiem. Nie u każdego roztropność przychodzi z wiekiem. Tylko u mądrych. Bo rozwaga idzie w parze z mądrością. A ci, co są nieroztropni, to tak jak wcześniej mówiliśmy, to w oczach Pana to są osoby głupie. A jaki powinien być sługa Boży? I to możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 1:13. Postarajcie się o mądrych, roztropnych i doświadczonych mężów z waszych plemion, a ustanowię ich waszymi naczelnikami. Bóg mówi o roztropności. Bóg chce, żeby każda osoba, która została powołana do pewnej służby, nawet tu w społeczeństwie, do prowadzenia społeczności, ma być osobą roztropną, mądrą i doświadczoną. Bo taki jest wzorzec Boży. Bo taki jest wzorzec Bożego sługi. Mądry, roztropny, a także i doświadczony. Mądrzy syn, postępując nierozważnie, stracił cały swój majątek. Próbował jeszcze egzystować samemu, już będąc ubogim. Kiedy się najął jako do pracy przy wypasaniu świn. Miał nadzieję, że sobie sam poradzi. Niestety, ale nie udało mu się. I co wtedy zrobił? Ów młodszy syn postanowił wrócić do ojca. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jego postawę. Ta pierwsza postawa była postawą nierozważną. A kolejna postawa to jest... No właśnie, taka to będzie postawa. Ten młody człowiek był synem zamożnego mężczyzny. Mógł wrócić i mógł przynajmniej spróbować zyskać więcej, co uzyskał wcześniej. Mógł przyjść i powiedzieć: ojcze, daj mi jeszcze to, bo mi się należy. Ojcze, zabrakło mi, daj mi, bo jestem twoim synem. Bo mi się należy, daj mi, bo mi się należy. Czy tak zrobił? Czy tak ten młodszy syn podszedł i wrócił do swojego ojca i od razu z żądaniem, że ma mi coś oddać, że mam dostać więcej? Nie. Zwróćmy na jego postawę. Chciał zostać sługą u swojego ojca. Chciał zrobić cokolwiek, byleby móc żyć godnie. To znaczy żyć godnie w jego przekonaniu. To znaczy mieć co jeść. To znaczy móc normalnie funkcjonować, egzystować. On, dziedzic, miał się stać sługą. Cóż to za postawa, którą on nam pokazał? Postawa pełna skruchy. I to jest postawa, to jest druga z cech tego młodego człowieka po tej nieroztropności. To jest ta postawa uniżenia, postawa skruchy. W Ozeasza 5,15 możemy przeczytać: znowu wrócę na swoje miejsce, aż zaczną szukać w skrusze mojego oblicza, zatęsknią za mną w swojej niedoli. Aż zaczną w skrusze szukać mojego oblicza. To powiedział Pan Ozeaszowi. A czym jest skrucha? Dalej posłużymy się słownikiem języka polskiego, który tłumaczy skrucha jako poczucie winy i żal za wyrządzone zło, czy też popełnione błędy, połączone z chęcią ich naprawy. Skrucha, czyli żal za winy, żal za błędy, żal za grzechy. A od czego się zaczyna skrucha? Od opamiętania. Pamiętajmy też, że skrucha to jest, jak słyszymy, że to jest żal za winy, żal za grzechy, to jest też składowa pokory. A pokora bardzo się pokora u człowieka bardzo podoba się Bogu. Od czego zaczyna się skrucha? Od opamiętania się. Czyli o uświadomienia sobie swojego złego zachowania, swoich błędów i co dalej? I postanowieniem poprawy. I postanowieniem poprawy. Patrzymy na nasze życie, patrzymy na życie, które się dzieje dookoła nas. Nieraz słyszeliśmy o osobach, które, no nie oszukujmy się, no kradły, biły, czyli i w pewnym momencie potrafili, zmieniali swoje życie. Co to znaczy? Dochodzili do pewnego opamiętania się. Zauważyli, że to ich dotychczasowe zachowanie było złym zachowaniem. I część żałowało, część pewnie nie, ale zaczęli zmieniać swoje życie. Kiedyś rozmawiałem z złodziejem, który się nawrócił i mi nawet pokazywał, w jaki sposób on wcześniej działał, jak potrafił rozciąć kieszenie, żeby wyciągnąć portfele czy w autobusie, czy w innych zatłoczonych miejscach. Ale od momentu, kiedy Bóg go dotknął, od momentu, kiedy Bóg dał mu nowe życie, on zmienił się. Już od tamtej pory przestał to robić. W Księdze Ageusza widzimy, możemy przeczytać bardzo ciekawą historię. W momencie, kiedy Bóg poprzez Ageusza zaczął mówić do Zorobabela, ówczesnego syna namiestnika Judei, i do proroka Jozuego o tym, że oni jako lud Boży zaniedbują Boga. A w jaki sposób? Ano w taki sposób, że mają spokój i bardziej dbają o swoje domy, a dom Boży, świątynia, ona była, tak naprawdę jej nie było. To był tylko namiot. I pomimo, że Bóg próbował im pokazać, że coś jest nie tak, poprzez zabranie swojego błogosławieństwa, im to mówił, że zobaczcie, dużo siejecie, mało zbieracie. I to jednak oni nie potrafili zrozumieć. Nie potrafili zrozumieć, mało tego, nawet tego nie zauważyli. Dopiero wtedy, kiedy Bóg ustami Ageusza przekazał swoją wolę, oni dopiero zrozumieli. Słowo dotarło do ich serc i momentalnie zmienili swoje zachowanie. Ale czy zawsze ludzie się opamiętują i schodzą ze złej drogi? No niestety, nie zawsze. I to też dotyczy sług Bożych, to też dotyczy proroków, to też dotyczy apostołów, to też dotyczy wszystkich tych, którzy deklarowali się, że będą służyć Bogu. Jak popatrzymy na Izrael podczas tej wędrówki, w momencie, kiedy Mojżesz wrócił z góry i zastał Izraelitów, co robiących? Kłaniali się cielcowi. Mieli jeszcze jedną szansę, żeby odwrócić się od swojego złego zachowania, żeby się opamiętać, wyrazić skruchę. Czy to zrobili? Nie. A co ich spotkało? To wszyscy wiemy. Śmierć. Czasami Bóg daje wiele szans, a czasami tylko jedną, aby człowiek mógł zejść ze swojej drogi. A jak nie, to potrafi Bóg sięgnąć po radykalne środki. Przykładem jest Paweł, który stracił wzrok. I tylko dopiero taka sytuacja wymusiła na nim zmianę jego poglądów. Co się dzieje z ludźmi, którzy się pamiętują? Znajdują uznanie w oczach Pana. I zwróćmy uwagę, to teraz sobie przeczytamy z księgi Ageusza dwa wersety. Zwróćmy uwagę, co się stało wtedy, kiedy Zorobabel, Jozue zdecydowali, że jednak wypełnią wolę Pana. Księga Ageusza 2:18-2:19. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynią Pana, zważcie, czy brakuje wam jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granto lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. Ja będę wam błogosławił za to, żeście się opamiętali, za to, że wyraziliście skruchę i za to, że zmieniliście swoje zachowanie i swoje postępowanie. Nie wystarczy tylko zejść ze złej drogi, bo tutaj jest potrzebna, tu jest potrzebne uświadomienie, pokuta, żal za grzechy. I dopiero wtedy będziemy mogli podobać się Bogu. Dlaczego? Bo przy takim zachowaniu to już my nie jesteśmy na pierwszym miejscu, my jesteśmy najwyżej, tylko nad nami jest Bóg. I tak, i takie postępowanie, takie zachowanie podoba się Bogu. Zwróćmy uwagę na to, jak syn marnotrawny opamiętał się i wyraził skruchę. Nie przyszedł, nie żądał, tylko prosił, przeprosił i poprosił. A jak zachował się ojciec? Przyjął go z otwartymi ramionami. Przyodział w szaty, nałożył pierścień. Pierścienia nie noszą osoby, to nie noszą słudzy. Wyprawił ucztę z okazji powrotu syna. Tak zachowuje się Bóg. W momencie, kiedy my, w momencie, kiedy jego dzieci, którzy decydują się nie żyć z nim, tylko powrócić z powrotem, w taki sposób Bóg otwiera swoje ramiona i w taki sposób nas wita z powrotem. Ale oprócz tego młodszego syna w tej przypowieści jest jeszcze jeden. Jego brat. Starszy brat. Ten, który został z ojcem. Ten, który postanowił służyć swojemu ojcu. I starszy brat nie był uczestnikiem tej, przynajmniej rozpoczęcia tej uczty. Jego wtedy nie było, jak młodszy brat przyszedł i jak się dokonała ta cała historia. On wtedy był i był gdzie indziej. On pracował. W momencie, kiedy przyszedł, zauważył gwar w domu jego ojca, a jeden ze sług mu wytłumaczył, co jest przyczyną tego całego zamieszania. Jak zachował się syn. Jak się zachował syn, to zaraz o tym powiemy. Najpierw zobaczmy, czym cechował się ten syn. Przede wszystkim ten starszy syn cechował się wiernością. To on został z ojcem i w przeciwieństwie do swojego młodszego brata nie wyprowadził się. Osoba wierna to nie zdradzający kogoś, służący komuś z oddaniem i przywiązany do kogoś, zawsze postępujący zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami czy ideami. Słowo Boże jest skarbnicą wiedzy. Słowo Boże jest też skarbnicą przykładów, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I poprzez przykłady osób, bohaterów tejże skarbnicy, wiemy, jak mamy się zachowywać. I chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli o niejakiej Rut. Rut, która była Moabitką, która nie pochodziła z plemienia Izraela. Ona pochodziła była z obcego plemienia, ale była żoną Izraelity. W momencie, kiedy została wdową, postanowiła wrócić razem ze swoją teściową. Wrócić do Izraela. O ile teściowa, czy Noemi, była Izraelitką, czyli była swoja, to Noemi w nowym kraju byłaby obca. Ale Noemi, będąc wierną nie tylko teściowej, bo teściowa zwolniła ją z tego. Teściowa Noemi powiedziała, idź dziecko, wracaj w swoje strony, znajdź sobie jeszcze męża. To ona, w przeciwieństwie do swojej szwagierki, ona nie pozostawiła swojej teściowej. I razem z nią wróciła. Czy wróciła. Poszła do obcego kraju. To nie znaczy, że ona była tylko wierna Noemi. Ona była też wierna Bogu. To znaczy, że była wierna Bogu. Nie wróciła do swoich bożków. Nie wróciła do Kemosza, Boga Moabu, tylko została przy Bogu Jahwe, Bogu Izraela. To nie była dla niej łatwa sytuacja, bo nie wiedziała, co w Izraelu może ją czekać. Ona była przecież obca. Ona była przecież obca. A Słowo Boże akcentuje pojęcie wierności na wielu płaszczyznach. Nie tylko na płaszczyźnie człowiek-Bóg, bo to jest najważniejsza płaszczyzna. Człowiek-Bóg. I jedno z przykazań mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz im się kłaniał, nie będziesz sobie tworzył żadnych obrazów, żadnych rzeźb, bo tylko Bóg Jahwe jest Bogiem jedynym i prawdziwym. A niestety, często ludzie sobie tworzą inne bożki. Niektórzy świadomie, niektórzy nieświadomie. I wtedy Bóg przestaje być na pierwszym miejscu. A wtedy łamiemy to przekazanie. I nie jesteśmy wierni Bogu. To musimy na to zwrócić uwagę. Bóg oczekuje nas też wierności jako słudzy, jako Jego słudzy, czyli człowiek jako sługa Boży. Wierność w służbie to wykonywanie służby ze starannością i z pewnym poświęceniem. To jest nienaganne służenie Bogu. Nie ma miejsca na byle jakość. I to widzimy w Jeremiasza 48:10. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale. Bracie, siostry, jeżeli chcesz być sługą Boga, to nie możesz wykonywać Jego dzieła, Jego służby niedbale. Bo nie będziesz błogosławiony. Będziesz przeklęty. Wierność na linii człowiek-człowiek. I tutaj posiłkujemy się listem Tytusa. Słudzy, niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, niech nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Mamy być wierni też i pewnym zasadom, które obowiązują w naszym świecie. Jeżeli my jesteśmy pracownikami i wykonujemy jakąś pracę, to my mamy tą pracę też wykonywać starannie i należycie. I należycie. Inaczej nie będziemy się Bogu podobać. Wierność na linii mąż i żona. Wierność. Hebrajczyków 13:4. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Pan Bóg bardzo dużą i bardzo mocną wagę przypisuje do małżeństwa. Dlatego, że w oczach Pana, w momencie, kiedy my łączymy się w małżeństwa, czy no, kobieta z mężczyzną oczywiście, mówimy o takich małżeństwach, to przed Bogiem stają się jako jedno. Już nie ma ona, tylko my jesteśmy jako jedno. A wierność, niewierność w sumie, to jedność rozbija. Jak Bóg wynagradza wierność? Wracamy do Rut. Jak Bóg jej to wynagrodził? Rut dostała wspaniałego męża, Boaza. Bardzo dobrze wiodło jej się w Izraelu. Mało tego. Ona, niewierna, która była poganką z plemienia, które powstało z kazirodczego współżycia córek Lota, ona została wywyższona w taki sposób, że potomkiem, takim ziemskim potomkiem tejże rodziny, Rut i Boaza, był Jezus Chrystus. Jednak Bogu spodobała się wierność i uniżenie Rut, że wybrał ją do tego też dzieła. Rut została wyróżniona. Job też był wyróżniony. Job też został wynagrodzony za swoją wierność. Wtedy, kiedy wszystko stracił i kiedy jego żona nakłaniała go, złożyć Bogu, wszystko straciliśmy. Straciliśmy wszystkich naszych synów. Straciliśmy cały majątek, a ty też straciłeś zdrowie. Co robił Job? Czy złorzeczył Bogu? Nie. Job był wierny do końca. I na końcu Bóg mu wynagrodził. Spodobał się Bogu. A jak Bóg karze niewiernych? I to widzimy w 4 Mojżeszowej 14:33. Lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Synonim niewierności to zdrada. Zdrada. Zwróćmy uwagę na Stary Testament. Każdy, kto dopuszczał się zdrady, ginął. I to nie zawsze z rąk Boga. Tak jak zginęli Izraelici w momencie, kiedy oddawali pokłon cielcowi. Ale też potrafili zginąć, ginęli z rąk ludzi. W momencie, kiedy dopuszczali się zdrady. Przypomnijmy sobie kapłana Ebiatara, czy też Joaba. Tych, którzy zdradzili Dawida. Którzy obrócili się przeciwko Jego słowu. Jaki ich spotkał los? Obaj zginęli. Spójrzmy na Judasza. Ten, który zdradził Jezusa za 30 srebrników. On nie był w stanie żyć z piętnem zdrady. To piętno go zabiło. Każdy z nas uchybia. Nie jest łatwo być wiernym. Nawet apostoł Piotr nie był wierny w 100%. Zwróćmy uwagę, co się stało, kiedy Jezus został pojmany. Kiedy Piotr wylądował na dziedzińcu i kiedy kobieta zaczęła głośno wszystkim mówić, że ten oto był razem z nim, z tym Nazarejczykiem, z Jezusem. A Piotr co zrobił? 3 razy się zaparł. Nie był wierny. Odwrócił się od swojego mistrza, gdzie się wcześniej deklarował, że on się nie odwróci. Że on będzie, choćby nie wiem co, to on będzie z nim. Pierwsza próba. I się odwrócił. Ale Piotr się opamiętał. Iż drugiej takiej sytuacji nie było. Jak stanął przed radą i gdzie miał się zaprzeć Jezusa, to tego nie zrobił. Został biczowany. I co dalej? Zostało mu powiedziane, jeszcze raz będziesz głosił Jego naukę? Jeszcze raz będziesz głosił naukę Jezusa Chrystusa? Będzie jeszcze gorzej. I co zrobił Piotr? Wyparł się Jezusa? Absolutnie. Wyszedł i błogosławił, że mógł cierpieć dla Pana. Bóg ceni sobie osoby wierne, bo to jest bardzo ważna cecha wśród dzieci Bożych. Kolejną cechą tego starszego syna to była pracowitość. A co Bóg mówi o pracowitości? To sobie my możemy sprawdzić w przypowieści Salomona, gdzie Bóg porównuje kogo? Do ludzi do kogo? Do mrówek. Przypowieści Salomona 6:6. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Idź do mrówki leniwcze, weź się za robotę. A w 2 Tesaloniczan 3:10 możemy przeczytać. Bo gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Słowo Boże jasno mówi o postępowaniu, o naszej postawie, jaka powinna być. My powinniśmy być pracowici. Nawet mało tego, mamy czerpać wzór z mrówek. czyli ze... Mrówki to w sumie owady, tak? Chyba tak. Które są teoretycznie nam podporządkowane. Tu mamy z nich czerpać wzór pracowitości. A kto nie chce pracować, ten niech nie je. Niech nie będzie pasożytem. Apostoł Paweł, będąc w różnych zborach, sam podejmował pracę tylko po to, żeby nie być obciążeniem dla innych. Nie wiemy, jak ta praca wyglądała, czy to była praca fizyczna, czy jego pracą było ewangelizowanie. W każdym razie nie chciał być ciężarem dla swoich społeczności. I to się Bogu podoba. I to się Bogu podobało. I ten starszy syn też był pracowity. Zwróćmy uwagę, on wrócił dopiero jak wrócił w momencie, kiedy impreza już trwała, kiedy ta uczta była już w trakcie. Ile czasu musiało upłynąć, zanim ona została przygotowana, zanim wszyscy się zeszli, zanim się ona rozpoczęła. Ile czasu? No z pół dnia co najmniej. To znaczy, że on gdzie był? Pracował. I taki był starszy syn. I teraz mówiąc o nim, to wydaje nam się, że to był to pozytywna postać. Człowiek bez skazy. No nie. No nie, bracia i siostry. On nie był człowiekiem bez skazy. Co pokazało jego zachowanie w momencie, kiedy przyszedł i zobaczył, co się dzieje. Zauważył zamieszanie w domu ojca i usłyszał, czym to zostało spowodowane. Jak zareagował brat, ten starszy brat, na powrót swojego młodszego brata? Jak zareagował? Ucieszył się? Pobiegł mu go uścisnąć? Tak jak to powinni bracia zrobić? Cieszył się, że w końcu jest? Że się jednak odnalazł? Że żyje? Nie. Był obrażony. Był rozgniewany na tą całą sytuację. Dlaczego starszy syn nie cieszył się z powrotu swojego brata do domu? Czym to mogło być spowodowane? Prawdopodobnie tym, że w momencie, kiedy młodszy brat zdecydował się opuścić dom swojego ojca, to w tym starszym bracie pojawiła się niechęć. Niechęć do tego swojego młodszego brata. I ta niechęć z czasem musiała się w jego sercu rozwijać. Mówiliśmy ostatnio o chwastach w naszym sercu, które skutecznie blokują rozwój Słowa Bożego i rozwój też takich pozytywnych cech płynących od Boga. Mówiliśmy o konkolu, który jest toksyczny dla człowieka, zarówno ze strony duchowej, jak i fizycznej. Ale w Słowie Bożym znajdujemy też przestrzeżenie, przestrogę przed ziarnem goryczy. Bo gorycz powoduje zatrucie serca oraz swoim działaniem robi miejsce na inne chwasty. I u tego starszego syna możemy zaobserwować inne chwasty, które od goryczy, którą była ta niechęć, poprzez gniew i zazdrość. Zwróćmy uwagę, była też i zazdrość. Pojawił się gniew i zazdrość. Ty mi, ojcze, nigdy nie urządziłeś takiej uczty, pomimo, że byłem tobie wierny. A on? Co on zrobił? Wydał twoje majątności, twój majątek, część twojego majątku na nierządnicę. Mówiąc to, prawdopodobnie wiedział na bieżąco, co się dzieje z jego bratem. Wieści się rozchodzą. Nawet jeżeli on był w dalekim kraju, to myślę, że wiedział, co się z nim działo. I pewnie ta wiedza powodowała coraz większą niechęć. Gorycz zazwyczaj powodowany jest przez smutek, żal bądź też rozczarowanie. I wiąże się z nieprzebaczeniem. Nieprzebaczeniem. Decyzja młodszego brata wywołała wielką niechęć u starszego. W taki sposób, że ten nie był w stanie przebaczyć jego zachowaniu. A Słowo Boże nas ostrzega w liście Hebrajczyków, do Hebrajczyków 12:15. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Brak przebaczenia, bracia i siostry, często prowadzi do powstania innych grzechów. Bo grzech rodzi grzech. Powstają inne chwasty, jak nienawiść, jak zazdrość. Mało tego, może doprowadzić do śmierci, czyli do morderstwa. Słyszeliście o sytuacjach, kiedy nienawiść do danej osoby doprowadzała do morderstwa, do zabicia? Joab był przykładem takiej osoby, który zaczął nienawidzić Abnera. I ta nienawiść doprowadziła do tego, że on Abnera zabił. A przebaczanie jest niezwykle ważne w naszym życiu, bo Słowo Boże przestrzega nas właśnie przed tym korzeniem goryczy i uczy nas wybaczania. Zobaczmy, co zrobili Jezusowi żołnierze. W jaki sposób oni się w stosunku do Niego zachowywali? Bili Go, znęcali się nad Nim. A co Jezus robił? Odpłacił im? Nie, modlił się za nich. Żeby Bóg nie poczytał ich tej winy, żeby się nad nimi zmiłował. To jest to przebaczenie, to jest to wybaczanie. To jest to, czego On nas uczy, a uczy nas, żebyśmy wybaczali innym. Starszy brat nie był w stanie wybaczyć swojemu młodszemu bratu. I ten grzech braku przebaczenia zaczął w nim kiełkować. I kiełkował i zaczął wydawać niedobre owoce. Łukasza 6:37. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Cała przypowieść o synu marnotrawnym jest bardzo wartościowa, bo dotyczy nas. Tu i teraz. To nie tylko dotyczy tamtych dwóch dżentelmenów. To dotyczy też nas, bo to do każdego z nas się odnosi. Synowie marnotrawni to są ci, którzy nie chcą żyć z Bogiem. Czasami są to te osoby, które bardzo krótko żyły z Bogiem. Załóżmy, żyły z Bogiem wtedy, kiedy byli dziećmi, kiedy mieszkali z rodzicami, a w momencie, kiedy się usamodzielnili, całkowicie się odwrócili od Boga. Niektórzy są tacy, co przez dłuższy czas chodzili za nauką Jezusa i w pewnym momencie odwrócili się od tej nauki. Ale tak jak ojciec czekał na swoje dzieci, na swoich synów, tak i Bóg czeka dalej na nas. Ale pamiętajmy jedną rzecz, że w momencie, kiedy my odwracamy się od Boga, tak jak to zrobił młodszy syn, który odwrócił się od swojego ojca, to my jesteśmy dla Boga martwi. Tak samo jak ten młodszy syn był martwy dla swojego ojca. To, co ojciec powiedział dla swojego starszego syna. Ciesz się, bo twój młodszy brat był umarły, a żyje. On dla swojego ojca był martwy. Ale w momencie, kiedy on wrócił, to stał się w końcu żywy. I to się dzieje z nami. Jeżeli my odchodzimy od Boga, to my jesteśmy dla Niego martwi. My możemy sobie różne rzeczy wymyślać, że trochę jesteśmy tu, przy Bogu, trochę jesteśmy w świecie. Nie, to tak nie działa. Albo jesteśmy pełnym sercem, pełnym ciałem, w 100% jesteśmy przy Bogu i jesteśmy Jemu wierni, a jak nie, jak się odwracamy, to jesteśmy niewierni. To dla Boga stajemy się martwi. I na to trzeba uważać. Często dary i błogosławieństwa tracimy w trakcie naszego życia z dala od Boga. Tak samo jak ten syn marnotrawny stracił majętność, tak to, co dostajemy od Boga, jak my się od Niego odwracamy, też możemy utracić. Mało sług Bożych, którzy byli niesamowicie używani w darach prorokowania, darach uzdrawiania, mało takich osób odwracając się od Boga traciły swoje powiedzmy swoje umiejętności. Dary i powołania są nieodwołalne, ale jeżeli nie ma połączenia z Bogiem, to one nie działają. To one nie działają. Ale jest szans, zawsze jest szansa w opamiętaniu. Tak jak opamiętał się ten młodszy syn, który, jeszcze raz powtórzę, skruszony. On skruszony wrócił przed oblicze swojego ojca i został przez to wywyższony. Tak samo jeżeli my skruszeni, uniżeni będziemy wracać przed obliczem Pana, to my też będziemy, to my też znajdziemy łaskę w oczach naszego ojca. Z kolei postawą starszego syna to są wszyscy ci, postawą starszego syna mają wszyscy ci, którzy są wierni Bogu, którzy są pracowici, którzy starają się dużo robić dla Boga, ale w sercu swoim chętnie oceniają innych. Chętnie oceniają, zwłaszcza negatywnie, jak to się ktoś powinien zachowywać, jak się powinien, co powinien robić, co dobrze robi, co źle robi. Ta negatywna ocena często prowadzi do niechęci. Do tej niechęci, którą zaczął sobie starszy syn pielęgnować w swoim sercu. A ta niechęć, tak jak wcześniej mówiliśmy, zaczyna rozwijać ten korzeń goryczy w naszych sercach. A co mówiło Słowo Boże? Co mówił Jezus Chrystus na pytanie, które przykazanie jest największe? Które? Pamiętacie? Będziesz miłował Pana Boga swego. A drugie? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Czy jeżeli jesteś negatywnie usposobiony do kogoś, to masz do niego miłość? To braterską miłość? Bo my jesteśmy braćmi i siostrami. Czy się cieszysz, że on wraca? Czy nie? Czy uważasz, że niepotrzebny jest tutaj? Starszy brat nie cieszył się na powrót swojego młodszego brata. Nie cieszył się z jego decyzji. Nie miał tej miłości braterskiej. Właśnie przez tą niechęć. Właśnie przez tą niechęć, która ukorzeniła się w jego sercu. Czy tak postępuje dziecko Boże? Nie. A my mamy żyć tak, aby nasze zachowanie mogło podobać się Bogu. I pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, żeby też nie oceniać. Bo im więcej my będziemy oceniać innych, tym my też będziemy ocenieni przez Pana. Cieszmy się, jak ludzie wracają. Cieszmy się ze wszystkich. Tych, którzy w końcu decydują się pozostać przy Panu. Cieszmy się z tych, co wracają na łono naszego Boga. Radujmy się i nie zazdrośćmy. Bo są też tacy, którzy tak jak ten starszy syn zazdroszczą. On zazdrościł tego, że został tak przyjęty przez, że młodszy syn został tak przyjęty przez ojca. Pomimo, że to on był wierny. A my powinniśmy się, on powinien się cieszyć i radować, że jego brat żyje, a nie zginął, a nie jest umarły. Tak jak się cieszył ojciec. Bo ojciec był przeszczęśliwy. Tak samo Bóg jest szczęśliwy w momencie, kiedy każde jego dziecko powróci na jego łono. I pamiętajmy o tym, bracie i siostro. Jeżeli jesteś daleko od Boga, przemyśl swoje zachowanie. Może warto, żebyś jednak wrócił do Niego. Czasami szatan próbuje nas przed tym powstrzymać. Nie wracaj, bo nie jesteś godzien. Tyle Bóg ci dał. A ty co? Po co ty tu wracasz? Gdyby młodszy syn ze wstydu nie chciał wrócić do ojca, nie wiadomo, co byłoby z nim dalej. Prawdopodobnie by umarł, bo tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym, nastał głód. Gdyby chciał się unieść honorem, to by nie wrócił. Gdyby posłuchał podszeptów, że nie jest godzien gdyby ten wstyd, który cierpiał wtedy, był nad nim przeważyłby w jego myśleniu, nie wróciłby. I co by się dalej działo? To już wiemy. I to samo jest u nas. Jeżeli wstydzisz się powrotu przed oblicze Pana, to tylko jest szatański manewr. Szatańska zmyłka, który skutecznie próbuje cię odciągnąć od Boga. Bóg na ciebie czeka. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie przyszedłeś przed Boże oblicze, zachęcam cię do tego, bo Bóg na ciebie czeka. Tak jak ojciec czeka na swojego syna, który zaginął, tak on czeka teraz na ciebie. Pamiętajmy o tym. A ci, co są już blisko Pana, uważajmy. Uważajmy, żeby przez jakieś głupie chwasty, żebyśmy nie byli oddzieleni, żebyśmy się nie odwrócili od Pana. I tego nam wszystkim życzę, bracia i siostry, abyśmy byli w Panu. Pomodlimy się zaraz. Pomodlimy się też jeszcze, bracia i siostry, taką mocniejszą modlitwą, bo będziemy się modlić też o pewnego, o dziecko, o półroczne dziecko, o półrocznego Olka, któremu stwierdzono jednego z najbardziej złośliwych nowotworów w mózgu. Półroczny Olek miał operację w ubiegły poniedziałek i po wielogodzinnej operacji udało się wyciąć część guza, część nowotworu. Niestety, w wyniku krwawienia trzeba było przerwać operację. Lekarze zdecydowali się o przerwaniu operacji. W poniedziałek czeka go druga operacja. Dlatego będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo dla Olka w tej sprawie. O to, żeby... I będziemy wołać do Pana o uzdrowienie i o przeprowadzenie go przez tą całą sytuację. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, sławimy Cię, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, bo Ty jesteś wielki. Ty jesteś naszym Ojcem, Ty jesteś naszym Królem, Ty jesteś naszym Panem. I Ty powiedziałeś, proście, a będzie Wam dane. Proście, a będzie Wam dane. Kołaszcie, a Ty nam otworzysz. I my wiemy, Panie, że Ty zawsze przyjmujesz nas z otwartymi ramionami. Że Ty nigdy, Panie, się nie odwracasz wtedy, kiedy prosimy Cię. Kiedy do Ciebie przychodzimy, Panie. A mamy różne sytuacje. A przychodzimy z różnymi sytuacjami, z różnymi problemami. I wiemy, Panie, że Ty nas zawsze wysłuchujesz. Zawsze nas przyjmujesz i zawsze odpowiadasz na nasze wołanie. Dlatego uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię i błogosławimy Cię, bo Ty jesteś wielki. Ty jesteś wspaniałym Bogiem. Panie Ojcze Wszechmogący, przynosimy Cię przed Twoje oblicze Olka. Przynosimy Cię przed Twoje oblicze to półroczne dziecko, które zmaga się z potężną chorobą, z nowotworem złośliwym. Boże Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, żebyś to Ty pobłogosławił go, żebyś Ty go uzdrowił, żebyś Ty, Panie, usunął tego guza. Panie, uzdrów go, Panie, bo Ty jesteś jedynym prawdziwym lekarzem. Ty jesteś jedynym prawdziwym doktorem, który Ty leczysz nasze ciała, leczysz naszego ducha i Ty jesteś w stanie dotknąć go i ta choroba zniknie. Ale Ty też w stanie jesteś poprowadzić tak wszystkich lekarzy. Ty jesteś w stanie dać im mądrość w taki sposób, żeby wiedzieli, jak mają się zachowywać. Dlatego my, Panie, wołamy. My wołamy o zdrowie dla tego Olka. My wołamy o zdrowie dla tego chłopczyka. Żebyś to Ty go, Panie, uzdrowił. Żebyś Ty go dotknął, Panie. Rodzice jego proszą o modlitwę. Dlatego my się dołączamy i my walczymy jako społeczność dzieci Bożych. Panie, wielokrotnie modliliśmy się o uzdrowienia. Wielokrotnie modliliśmy się o wiele rzeczy, Panie. Ty uzdrowiłeś już niejedną osobę w tym kościele. Ty uzdrowiłeś niejedną osobę, Panie, w wyniku modlitw. Twoich dzieci, Twojego ludu. Panie, moja córka została wskrzeszona. Dzięki Tobie, Panie. Dzięki Tobie, to Panie. I dlatego my wierzymy. Wierzymy, Panie, że Ty też dotkniesz Olaka. I to dziecko, Panie, zostanie uzdrowione w Twój sposób naturalny. przecudowny, ponadnaturalny i przecudowny. Boże Ojcze Wszechmogący, dotknij Go, Panie, i zabierz, Panie, ten guz. Usuń Go w imieniu Jezusa Chrystusa. My się Jemu sprzeciwiamy, my się sprzeciwiamy wszelkim chorobom i błogosławimy to dziecko. Błogosławimy też lekarzy, którzy będą operowali. Panie, daj im mądrość, daj im też umiejętność, żeby odpowiednio też zajęli się swoim tym dzieckiem. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla nich. Proszę Cię o Twoje prowadzenie. Proszę Cię, Panie, o Twoją drogę. Namaść ich, Panie. Namaść wszelkich lekarzy, wszelkie pielęgniarki. A też prosimy Cię o wzmocnienie dla rodziny. Prosimy Cię o wzmocnienie dla rodziców. Żebyś to Ty ich pokrzepił, Panie. Żebyś Ty im wlał w ich serce wiarę, Panie, że to Ty jesteś Bogiem prawdziwym. Że Ty jesteś Bogiem wielkim i Ty jesteś Bogiem wszechmocnym. I do Ciebie się należy. Do Ciebie należy wszystko. I my się Tobie powierzamy. Powierzamy też to dziecko, powierzamy też tę całą rodzinę. Panie, dotknij ich. Dotknij ich, Panie, namaść, Panie, przeprowadź przez tą całą sytuację. To jest trudna sytuacja. Wiemy, że to jest bardzo trudna sytuacja. Zwłaszcza jak dotyka małe dziecko. Dziecko, które jest niczemu niewinne. Ale wierzymy, Panie, że to Ty się tym zajmiesz. Wierzymy, Panie, że to Ty dasz rozwiązanie. Wierzymy, Panie, że Twoją mocą, Twoim błogosławieństwem, Twoim świętym dotykiem to dziecko zostanie uzdrowione. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. W niczym innym, w żadnym innym. Panie, dziękujemy Ci też za Twoje błogosławieństwo. Za błogosławieństwo, które Ty nam udzielasz podczas budowy kaplicy. Panie, jesteśmy... Ciężko też znaleźć słowa na Twoją dobroć, Panie. I na te cuda, które Ty, Panie, tam wykonujesz. Ale, Panie, przychodzimy do Ciebie z prośbą o Twoje błogosławieństwo na dalszą budowę. O ten dach, to jest potężna inwestycja, to jest trudne przedsięwzięcie, dlatego prosimy Cię o Twoją łaskę, o Twoje błogosławieństwo, Twoją mądrość, żebyś to Ty, Panie, poprowadził tą budowę. Żebyś to Ty, Panie, poprowadził w taki sposób, żebyśmy mieli dach. Panie, otwórz serca, pobudź serca, abyśmy też mogli zebrać odpowiednią sumę, a także daj mądrość tym wszystkim, którzy będą wykonywać to zadanie. Błogosław, Panie, tak jak do tej pory to robiłeś. Panie, dziękujemy Ci za ten dzisiejszy czas. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy, Panie, wspólnie uwielbiać Ciebie, wznosić Ci chwałę i cześć. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę. Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Wiemy, Panie, że byłeś z nami. Wiemy, że Ty nas dotykałeś podczas tego czasu. Wiemy, Panie, że to Ty jesteś pomiędzy nami. Pomimo, że nie jesteśmy fizycznie razem, to jednak duchowo cały czas jesteśmy jedno. Jesteśmy Twoimi dziećmi, jesteśmy Twoją społecznością. I teraz prosimy Cię o błogosławieństwo na dalszą część tego dnia. Żebyś to Ty nam błogosławił. Żebyś Ty dał, Panie, odpocznienie. Daj, Panie, też dużo radości. Dużo uśmiechu. I dużo Twojego błogosławieństwa. I czekamy, Panie, na kolejny czas. Panie, czekamy na kolejne nabożeństwo. Czekamy też na ten czas, w którym w końcu będziemy tutaj. W końcu będziemy razem, fizycznie. I będziemy mogli wszyscy wielbić Ciebie. Dlatego, Panie, prosimy Cię też o tą sytuację, która jest z koronawirusem. Prosimy Cię, Panie, żebyś to Ty się tym zajął. Wiemy, Panie, że Ty nad wszystkim trzymasz pieczę. Dlatego cierpliwie też czekamy na Twoje rozwiązanie. Czekamy też, Panie, kiedy to Ty otworzysz możliwości i wspólnie zaczniemy się zgromadzać. Błogosław, Panie, błogosław każdej osobie, dotykaj, Panie, serca nasze, prowadź nas swoimi drogami, a Tobie niech będzie dana wszelka chwała, cześć, bo Ty jesteś wielkim Panem, wspaniałym Bogiem. Halleluja. Amen.